szyby aktorstwa przystępujemy do dzisiejszej kolejnej naszej lekcji, jaką mamy przywilej mieć w dniu dzisiejszym, gdyśmy się zebrali choć w tak małej liczbie, ale Słowo Boże, gdy jest przedmiotem naszego rozmyślania, to my nie myślimy o liczbie, a myślimy o tym, co jest w Słowie Bożym. A nasz Pan powiedział, że się gdzie was dwóch albo trzech zbierze, to ja jestem pośrodku was, a to jest najważniejsze. Aby Pan swoim duchem wspierał nas w mowie, w słuchaniu, aby ta spokojna chwila w dniu dzisiejszym mogła być dla nas błogosławieństwem. Ja pociągnę ten temat, który miałem ostatnim razem, gdy oparłem go na tekście apostoła Pawła, który do Koryntów pisał w swoim pierwszym liście, w 10 rozdziale, gdzie wiersz 11 mówi: a te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. A więc już zorientowaliśmy się, że nauki, jakie Pismo Święte podaje, one były kiedyś pisane, ale są dla naszego napomnienia pisane. Dla tych, którzy żyją w wieku Ewangelii, to jest ta wybrana klasa, którą Bóg pragnie uczcić chwałą, czcią i nieśmiertelnością. Dlatego też tak rzadka klasa, tak rzadki wybór, jaki jest w wieku Ewangelii, wybór jednostek, z których wypada na 5 dni jedna osoba, to możemy zauważyć, że ten wybór, ta selekcja przechodzi bardzo skrupulatnie, dokładnie. Dlatego też Bóg tej wybranej klasie, tak jak skarbom, które zaplanował wybrać wspólnie z Chrystusem, który jest ich głową, to dał im odpowiednie wyposażenie, odpowiednią naukę, a Pismo mówi, że tacy będą od Pana wyuczeni. Jeżeli będą prowadzeni Duchem Świętym, to wtedy będą mogli zrozumieć te rzeczy, które przez Ducha Świętego były napisane. Dla innych mogą być głupstwem, ale dla tych, którzy mają Ducha Ojca i mogą mówić Abba, to oni muszą umieć i będą umieć czytać w tym liście, który Bóg do swoich synów napisał. Dlatego też apostoł Paweł, jak dowiedzieliśmy się, wspomina dawną przeszłość i mówi, że te rzeczy, które dawniej były, one są napisane na wzór. A szczególnie wziął pod obserwację naród żydowski, który był narodem figuralnym. Przedtem napisano o narodzie, jak on zawarł przymierze, jakie były te podstawowe prawa i jakie były przy zawarciu tego przymierza. Była również historia tego narodu, który podróżował przez wiele przystanków, wyszedłszy z Egiptu, a znalazł się w końcu w tej ziemi obiecanej, którą Bóg obiecał ich przodkom. Dlatego też wspomniał, jak to naród żydowski wyszedł z Egiptu i był przede wszystkim ochrzczony. Tak, to był naród ochrzczony w obłoku, w morzu i w Mojżeszu. A więc to był ich chrzest. Oni tam czuli wokół siebie śmierć. Morze się przed nimi rozeszło z jednej strony, morze z drugiej morze, i poszli drogą, którą żaden człowiek jeszcze nigdy nie chodził. Środkiem morza. Cała ich nadzieja to była skupiona tylko w tym obłoku cudownym. I w Mojżeszu, który pierwszy wiarą poszedł. i poszli jeszcze za pokoleniem Judy. Bo jak Mojżesz wszedł w tą wodę, gdy się rozstąpiły wody, to ciekawe, któż poszedł za nim pierwszy. Właśnie tradycja żydowska mówi, bo tam w pewnym psalmie mówi, że gdy Izrael wychodził z Egiptu, to Juda był poświęceniem Panu. Co to znaczy? Rabini mówią, że za Mojżeszem to najpierw pokolenie Judy poszło w te miejsce bardzo niebezpieczne. A jak pokolenie Judy poszło, to wtedy wszyscy się zachęcili, jedno za drugim pokolenie poszło i poszedł ten korowód w środek morza i przeszli na drugą stronę. Ale ich wszystkich to nadzieja była, oczy utkwione w Mojżesza, oczy utkwione w ten cudowny, prawda, obłok. A gdy oni wyszli już na brzeg, a tam całe zastępy z tym szumem, hukiem tych wozów i orężem i krzykiem weszły do środka, to proszę braterstwa, Bóg im inaczej drogę ułożył. Koła im zaczęły grzęznąć, gdy znaleźli się w środku. Pioruny zaczęły z góry walić w nich. Oni chcieli się wrócić, bo widzieli, że Pan przeciwko nim, a te wody zaczęły się schodzić i wszystko zatopiły. I to był chrzest narodu żydowskiego. Wyjście. Tak jak w chrzcie człowiek, tak jak Noe zachowany był od śmierci, tak samo ci, którzy się chrzczą, też w wodę są zanurzeni. Też są zachowani od śmierci, gdy poświęcają się i wchodzą do Chrystusa, do środka, do arki. A Mojżesz pozafiguralny Jezus Chrystus jest tym, w którego się chrzczą. A chrzczą się również z myślą, że tym, który głównym zachowawcą ich, to jest Bóg, to jest ten obłok idący przed nimi cudownie. Dlatego też widzimy, że ta podróż Izraela była cudowna. Już pierwsze zarysy wskazywały na te sprawy, które były w wieku Ewangelii, na tych 12 apostołów, na 70 uczniów. I apostoł Paweł wspomina, że większej części z nich sobie Bóg nie upodobał, albowiem polegli na puszczy. No, polegli na puszczy, to myśmy się już właśnie zorientowali, dlaczego oni polegli na puszczy. I to jest ważne, bo my też podróżujemy, czy my mamy też polegnąć na tej puszczy. Bo większość z nich poległa. A poległa dlatego, że szemrali. Tak, oni szemrali. Szemrali mało. To szemranie to się rozpoczęło szemraniem, ale się zrodziło wielki bunt, że postanowili Mojżesza zlikwidować, na jego miejsce postawić i na miejsce Arona innych wodzów, którzy by ich z powrotem poprowadzili do Egiptu. Dlaczego? Dlatego, że 10 szpiegów dało fałszywe sprawozdanie, i oni się przestraszyli tych nefilimów, jacy tam w tej ziemi rzekomo mieli być. Chociaż owoc dobry, ale strach ich obleciał. Po to nas Bóg wyprowadził, żeby nas teraz prowadził do takiego miejsca, z którego nas nie wyprowadzi, bo nas tam pozabijają. Wróćmy się z powrotem, a Mojżeszowi zrobimy afront. Dlatego też zabrakło im tej wiary. Przeszli przez morze. A tu u wrót już tego obiecanego miejsca chcieli się wrócić. Jedynie Jozue i Kaleb dali właściwe sprawozdanie. I to przedstawia, jak o Królestwie Bożym dają różni ludzie różne sprawozdania. Jedni zachęcają, a drudzy dają straszne pojęcie o tym, co Bóg przygotował dla ludzi. Ale my wiemy, że Pismo Święte nie mało jest w Piśmie Świętym takich miejsc, które nam tej odwagi dodają, które nam określają te przyszłe królestwo jako królestwo, do którego pragnąć jedynie serce powinno. nie powinno się bać niczego. Dlatego też drugim punktem, jaki apostoł Paweł wspomina, mówi, a te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali. A więc co to było? Pożądali i to jest wzorem. Żydzi czegoś pożądali, co było niedobre dla nich. Ale apostoł Paweł, dobry znawca historii swego narodu, gdy mówił o tym pożądaniu, to odnośniki wskazują, że to było wtedy, kiedy okazało się niezadowolenie z manny. I tak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale. Od 4 wiersza i dalej. A lud pospolity, który był między nimi chciwością wielką zdjęty, odwracał się i płakali też synowie izraelscy, mówiąc: któż nas nakarmi mięsem? Bo za tym narodem to lud pospolity się wlógł z tyłu. I ten lud to nie miał takiej wiary silnej jak naród żydowski. Dlatego też jak było jakieś niezadowolenie z czegoś, to najpierw w tym ludzie pospolitym, nie z narodu żydowskiego, najpierw zdradzało się pewne niezadowolenie. A jak oni niezadowolenie wypowiadali, to i Izraelici też zaczęli sobie jeden, drugi, trzeci, to tak było zaraźliwe. I wszyscy zaczęli płakać i mówić: któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy sobie na ryby, któreśmy jadali w Egipcie darmo, na ogórki i na melony i na łuczek i na cebulę i na czosnek. A teraz dusza nasza wywiędła, nic innego nie mając oprócz tej manny przed oczyma swymi. A manna była jako nasienie koriandrowe, a barwa jej jako barwa betelionowa. I wychodził lud, zbierali ją i mełli w żarnach, albo tłukli w moździerzach, a ważyli w kotłach i czynili z niej podpłomyki, a był smak jej jako smak świeżej oliwy. Gdy bowiem padała rosa na obóz, w nocy padała też manna nań. Gdy usłyszał Mojżesz, że lud płakał po domach swych, każdy u drzwi namiotu swego, dlaczego zapaliła się popędliwość pańska wielce i nie podobało się też to Mojżeszowi. I rzekł Mojżesz do Pana: czemużeś tak źle uczynił słudze Twemu? Czemużem nie znalazł łaski w oczach Twoich, żeś włożył ciężar tego wszystkiego ludu na mnie? I zalim ja począł ten wszystek lud, i zalim ja go zrodził, że mi mówisz: nieś je na łonie Twojem, jako piastun nosi niemowlątko do ziemi, o której przysiągł ojcom ich? Gdzież mam mięso, abym dał wszystkiemu temu ludowi? Bo płaczą na mnie, mówiąc: daj nam mięsa, abyśmy jedli. Nie mogę ja sam znieść wszystkiego ludu tego, bo to nadmożność moją. A jeśli się tak ze mną obchodzić chcesz, proszę raczej mnie zabij, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, aby nie patrzył na swoje złe. I tu jest powiedziane, że Bóg ulżył mu w tym. Pokazał wybrać 70 pomocników ze wszystkich pokoleń. Ale proszę braterstwa, potem jednak jest powiedziane tak. Od 18 wiersza: a do ludu rzeczesz, poświęćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso, boście płakali w uszach pańskich, mówiąc: któż nas nakarmi mięsem? Bo nam lepiej było w Egipcie. I da wam Pan mięsa i będziecie jedli. Nie przez jeden dzień jeść będziecie, ale przez dwa dni. Ani przez dwa dni, ani przez pięć, ale przez 10 dni. Ani przez 10 dni, ani przez 20 dni. ale przez cały miesiąc, aż polezie przez nozdrza wasze, a zbrzydzi się wam, przeto żeście pogardzili Panem, który jest między wami, a płakaliście przed Nim, mówiąc, na co żeśmy wyszli z Egiptu. I rzekł Mojżesz, 600 000 pieszych jest ludu, między którym ja mieszkam, a tyś powiedział, dam im mięsa, że jeść będą cały miesiąc i zali im owiec i wołów nabiją, aby się im dostało i zali wszystkie ryby morskie zbiorę im, aby dostatek mieli. Rzekł Pan do Mojżesza, a zaś ręka Pańska jest skurczona, zaś teraz ujrzysz, jeśli się wypełni słowo moje, czyli nie. Wtedy wyszedł Mojżesz i opowiedział ludowi słowa Pańskie i zebrawszy 80 mężów starszych z ludu, postawił je koło namiotu. A czytamy dalej od 31. Zatem wyszedł wiatr od Pana i porwawszy przepiórki od morza, spuścił je na obóz z jednej strony, jako na jeden dzień chodu z drugiej strony, także jako na jeden dzień chodu około obozu. A jakoby na dwa łokcie były nad ziemią. Wtedy wstawszy lud przez cały on dzień i przez całą noc i nazajutrz przez wszystek dzień zbierali one przepiórki, a kto najmniej nazbierał, miał 10 homerów. I nawieszali ich wszędy sobie około obozu. Mięso jeszcze było między zębami ich niezeżwane. Gdy gniew Pański zapalił się na lud i pobił Pan lud, on plagą bardzo wielką. I nazwane jest miejsce, imię miejsce, miejsca onego Kibrot Hattawa, albowiem tam Pan pogrzebił lud, który pożądał miejsca, mięsa. A więc widzimy, co za przyczyna, że apostoł Paweł mówi, że oni pożądali, a to była rzecz, która się Bogu nie podobała i my też również na wzór nich pożądać nie powinniśmy. A więc co im się sprzykrzyło? Manna. A manna to, proszę braterstwa, był pokarm, który Bóg dał. On dał im z nieba chleb ku jedzeniu. I proszę braterstwa, Pismo Święte przez największego z tłumaczy, jaki jest w tej Biblii, to znaczy przez Jezusa Chrystusa, tłumaczy nam, co to jest, co oznacza manna. A więc nas Zbawiciel wytłumaczył. On powiedział, że ojcowie wasi jedli mannę, chleb z nieba dał im Pan. Ale teraz zwraca uwagę na siebie, że on jest tym chlebem, który z nieba stąpił. I jest powiedziane tak. Ten jest on chleb, który z nieba stępuje, jeśli by go kto jadł, nie umrze. Jam ci jest on chleb żywy, którym z nieba stąpił. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który jadam, jest ciało moje, które jadam za żywot świata. Nasz Zbawiciel właśnie jest pierwszorzędnym tłumaczem tego, co było w Starym Testamencie. Nie wszystko jest tłumaczone, ale to jest wytłumaczone, że tą manną, którą Żydzi każdodziennie mieli zbierać, a gdy miał być sabat, to oni mieli nazbierać tak, żeby im jeszcze i na sabat starczyło. Dlatego też im się obrzydził ten pokarm codzienny. Chcieli mięsa, mięsa, którego mieli pod dostatkiem w Egipcie. Otóż jeśli chodzi o szemranie, to oni prosili, oni chcieli. I Bóg te modlitwy ich i prośby ich, żądania ich wysłuchał. Ale takie żądania, czy przyniosły im pożytek? Nie przyniosły pożytku. Przyniosły im raczej klęskę. I to właśnie jest dla nas nauką, że człowiek zdolny jest, i jak dużo jest takich, którzy są zdolni do zapominania tego, co było w świecie. A my powinniśmy zapominać to, co jest za nami, a do tego, co jest przed nami, dążyć. Człowiek bardzo pamięta ten stan przeszły, nieraz grzeszny, te przyjemności dawne i jakie miał. Gotów jest zwracać się do tyłu. Chociaż na każdy dzień ma pokarm nadzwyczaj piękny i chleb, który nigdy nie powinien się sprzykrzyć. A tym chlebem jest ustawiczna nauka Słowa Bożego o naszym Zbawicielu, o Królestwie Bożym, o powołaniu, o całym planie boskim, który jednak zawisnął na punkcie centralnym, jakim jest okup naszego Zbawiciela. A okup naszego Zbawiciela to jest dla nas życie. A któż by tego życia nie chciał? Każdy człowiek chciałby mieć życie. Lecz my jako ludzie to nieraz może więcej dbamy o te nasze ziemskie życie, niż o te wieczne życie, które nam jest tak bardzo najbardziej potrzebne. My jako ludzie jesteśmy poddani wielu słabościom i starości, i chorobom, i my bardzo nieraz cierpimy na tym. Ale my się zanalizujmy, czy nasze starania o te nasze ziemskie życie, o te nasze ziemskie zdrowie czasem nie jest takie żywotne i które pochłania nam i przesłania wszystko, że tego zdrowia tylko byśmy pragnęli. O tym zdrowiu myślimy, a nie myślimy główną naszym pragnieniem o tym zdrowiu duchowym. Czy my będziemy żyć z Panem? Czy rzeczywiście ta manna, jak się o niej mówi, nie przyprowadza nas tylko w stan snu, uśpienia? Ona powoduje, że my o tej mannie słysząc, to się robimy senni, bo to takie codzienne, takie dawno znane. No pytamy, a gdy tak chodzi o, jak wstaniemy rano, to do czego nas najwięcej ciągnie apetyt? Żeby tego chleba zjeść, ten chleb czymś posmarować, dołożyć. Ale bez chleba to i inne rzeczy nie smakują. Chleb dla nas jest podstawą wszystkiego. Niech to będzie chleb taki, czy też inny, czy jeszcze inaczej wypieczony, ale to jest chleb. Biada temu, któremu się chleb sprzykrzy w jedzeniu. Już jak do chleba człowiek apetytu nie ma, to już chyba niedługo umrze. Bo proszę braterstwa, wszystkiego można nie mieć, ale chleb to jest podstawą. I nawet jak więzień w więźniu siedzi, to mu dadzą chleb i wodę. I on o tym chlebie i wodzie żyje i może żyć. Bardzo długo żyje. I nam potrzebny jest ten chleb. Ten chleb powszedni, który nam się sprzykrzyć nigdy nie powinien. To wcale nie znaczy, że my oprócz tego chleba w Piśmie Świętym nie mamy nic więcej. Że my wszystko inne odrzucimy, byle tylko chleb. Tylko o chlebie. Tylko o okupie mówić. Proszę braterstwa, Bóg dał nam stół obficie zastawiony. Tam jest wszystko. Ale pamiętajmy, że chleb jest podstawą. Podstawą wszystkiego. Dlatego też nie zapominajmy, tak jak Żydzi, że nasz chleb jest naszą podstawą naszego życia. Ten chleb to jest, proszę braterstwa, okup. To jest nasze życie. Ta sprawa była pokazana już od zarania istnienia ludzkości, gdy człowiek wpadł w grzech. Już ten okup naszego Zbawiciela był pokazany gdzie? Już w pierwszych słowach, jakie Bóg powiedział do szatana, to już tam był pokazany ten, który będzie walczył z diabłem. Ale ten okup był już pokazany, gdy Adam i Ewa poczuli, że są nadzy, to Bóg im dał skóry do przykrycia. Stara to melodia, odkupicielu, proszę braterstwa. Tak. I dał im Bóg odzienie skórzane i odzieniem skórzanym ich przykrył. Proszę braterstwa, kto jest tym odzieniem skórzanym? Kto? Przyszły odkupiciel miał być, który miał odkupić człowieka z grzechu śmierci. Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich. Proszę braterstwa, bracia mi dali pewną wolność, ja z tej wolności dzisiaj sobie skorzystam. Wyrażenie odzienie skórzane ma taką samą wartość liczbową jak pierwsze litery tych słów, które apostoł Paweł w przyszłości miał powiedzieć. Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich. To jest taka sama wartość liczbowa jak odzienie skórzane. Proszę braterstwa, a cóż my bylibyśmy, co Adam i Ewa byliby warci bez tego, co im Bóg przygotował na ich grzech? A co my bylibyśmy warci, gdybyśmy tego odkupiciela jako życiodawcę naszego nie przyjęli? Dlatego też ten chleb nam jest zawsze potrzebny, proszę braterstwa. Proszę braterstwa, gdy ktoś dojdzie do tego, że poznał naszego Pana, a potem mu się sprzykrzy i potem go odrzuci, to proszę braterstwa, co za przyszłość przed człowiekiem wtedy jest? Apostoł Paweł mówi w liście do Żydów w taki sposób, w 10 rozdziale od 28. Kto by odrzucił zakon mojżeszowy bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera. A co się wam zda? Jako ostrożnego karania godzien jest ten, który by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony za pospolitą, miał i ducha łaski zelżył? Albowiem znamy tego, który powiedział, mnie pomsta, ja oddam, mówi Pan, i za się Pan sądzić będzie lud swój. Straszna rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego. Bo jak człowiek odrzuci te odzienie skórzane, to przed Bogiem jest nagi. A jako nagi musi być zlikwidowany, i to bez żadnego miłosierdzia. To straszna rzecz. Bóg nie będzie smażył. Ale tą najwyższą karę, na jaką Bóg jest zdolny i którą posiada zawsze w swoim ręku, kara za grzech jest śmierć. A daleko większa śmierć jest. Większa śmierć to może być śmierć wtóra. Adam umarł. Ale jeszcze Bóg widział, że oni mogą podlegać miłosierdziu Bożemu, bo ich przykrył. Ale gdy ktoś już jest przykryty, a potem zdejmie, no to proszę braterstwa, gorsza sprawa już. Ale Pismo Święte, proszę braterstwa, jeszcze mówi, że my mamy możliwość korzystania z manny w jakiś inny, specyficzny sposób. Otóż objawienie świętego Jana drugi rozdział, a wiersz 17 to nam mówi tak. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. A więc temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej. Proszę baterstwa, Żydzi jedli mannę i każdego dnia mieli ją spożywać. Gdy zatrzymali do drugiego dnia, to ta manna już się psuła. Robaki się w niej zalęgły. I każdego dnia musieli ustawicznie i pracowicie chodzić z rana i zbierać. To pokazuje, że kto chce korzystać z okupu Jezusa Chrystusa, to musi być pracowitym. Bo to nie leżało na stercie, tylko szuflą wziąć i się sobie naczynie nazbiera, ułożyć. Tylko trzeba było pracowicie zbierać i zbierać. Tak więc ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, muszą ustawicznie tą rzecz, tę kwestię zasilania, że tak powiemy, prowadzić. Ale Pismo Święte nam wskazuje, że jest jakiś dwojaki sposób korzystania z tej manny, bo była dwojaka manna. Izraelici mieli każdego dnia spożywać mannę, czyli tej manny nie starczyło im, żeby żyli drugiego dnia, żeby żyli przez dwa dni lub też przez tydzień. Nie można było nazbierać każdego dnia. Natomiast Pismo Święte nam mówi, że Bóg do Mojżesza powiedział: weź ty gomer manny i postaw na świadectwo przed Panem. I ta manna była w jedno złote wiadro zebrana i postawiona w miejscu najświętszym i włożona do arki. Tam, w to miejsce, w te najbardziej święte miejsce, gdzie raz w roku najwyższy kapłan wchodził z krwią. A w tej arce co się znajdowało? Tablice prawa, manna i laska Arona, która zakwitła. My jeszcze o tym będziemy mówić. W każdym bądź razie, czy Żydzi mieli możliwość spożywania z tej manny, która była w miejscu najświętszym? Nie. I patrzmy, ta manna, ona się psuła bardzo szybko. Musieli ją przed wschodem słońca zbierać i cały dzień mogli ją spożywać, placki z niej robić. Natomiast tamta manna, raz nasypana, nie psuła się wcale. To jest boska, cudowna rzecz. My już sobie powiedzieliśmy, że tą manną to jest nasz Pan Jezus Chrystus. Jam jest On chleb, którym z nieba stąpił. Ale Żydzi spożywać musieli ustawicznie, bo tej manny nie mogli zjeść raz i być wiecznie najedzeni. Natomiast w objawieniu świętego Jana, gdy chodzi o obietnice dane tym członkom Kościoła wieku Ewangelii, to jest powiedziane, że oni będą jeść z manny skrytej, tej, która jest w miejscu najświętszym. A to, co było w miejscu najświętszym, to, proszę baterstwa, wyobraża to, co już jest niezniszczalne, nieśmiertelne i wiecznie świeża. Manna przedstawia stan nieśmiertelny. Stan, gdzie śmierć zaistnieć nie może w żadnym tego słowa znaczeniu. Czy wszyscy ludzie są nieśmiertelni? No, ogólnie to się mówi, że tak. Każdy człowiek posiada w sobie duszę nieśmiertelną. Lecz Pismo Święte nam nie mówi, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną. My gotowi bylibyśmy jak największą sumę tym wszystkim zapłacić, którzy by nam pokazali w Piśmie Świętym takie wyrażenie, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Natomiast mamy powiedzenie, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Tak? A karą za grzech to nie są wieczne męki, tylko w Piśmie Świętym pisze, że kara za grzech to jest śmierć. Ale dar z łaski Bożej to jest żywot wieczny. Dar człowiekowi, który jest śmiertelny. Dlatego też my widzimy, są dwojakie sposoby korzystania z tej manny. Dla jednych Jezus Chrystus będzie tym życiem w tysiącleciu. Gdy przyjdzie czas Królestwa Bożego i ludzie będą powstawać przez tysiąc lat z grzechu, z grobów, ażeby przez ćwiczenie się tysiąca lat pod prawem Bożym osiągnąć stan taki, jak był utracony w Adamie, to znaczy życie doskonałe, ziemskie, bez bólów, bez chorób i bez troski, że się kiedyś to życie skończy, to proszę braterstwa, wtedy najwyższą nagrodą tego królestwa to będzie właśnie życie wieczne. Ale nie nieśmiertelne. Co to jest za różnica między życiem wiecznym a nieśmiertelnością? Życie wieczne to jest tego rodzaju życie, które każdodziennie musi być podtrzymywane boską mocą, na warunkach posłuszeństwa. A jeżeli człowiek się okaże nieposłuszny, to to życie będzie mu odjęte. I ludzkość, chociaż przejdzie swoją próbę, to Pismo Święte mówi, że dla nich darem wiecznym będzie tylko wieczne życie, ale nigdy nieśmiertelność. Gdyby kiedykolwiek jakiemu stworzeniu zachciało się grzeszyć, to wtóra śmierć takich zawsze jest w stanie zlikwidować. Natomiast ci, którzy otrzymają nieśmiertelność, którzy przez wiek Ewangelii wstępują w ślady Jezusa Chrystusa, to oni mają takie życie, które w żadnym tego słowa znaczeniu nie podlega żadnym warunkom, które mogłyby ich zniszczyć. I właśnie ta różnica, że jedni będą jedli z manny skrytej, która jest w miejscu najświętszym, przedstawiającym chwałę, cześć i nieśmiertelność, to otrzymają to przy pierwszym zmartwychwstaniu jako duchowe istoty najwyższego rzędu i będą posiadać nieśmiertelność, co przedstawia możliwość korzystania z manny skrytej, która się nigdy nie psuje. Natomiast cały obóz to spożywał z tej manny, którą na ziemi każdodziennie jedli, to przedstawia życie wieczne, które musi być ustawicznie podtrzymywane i uzależnione od zasilającej mocy Bożej. Dlatego też apostoł Paweł powiedział, jak czytaliśmy, żebyśmy czasem nie byli takimi utyskiwaczami na tą mannę, bo im się ta manna Żydom sprzykrzyła. Dlatego też Bogu się nie podobało i dał im to, co chcieli. Otrzymali ten pokarm egipski, mięso. Ale jak w jakiś cudowny sposób. Skąd Bóg im dał mięsa tyle? Mojżesz mówi, żali wszystkie ryby z morza. Ile kto ten nakarmi ten lud? Panie Boże, zabij mnie, bo oni chcą mięsa. Skąd ja im wezmę mięsa na puszczy? Dostaną mięsa. Tylko poczekaj. I właśnie tu jest, przeczytałem, że te przepiórki bardzo nisko leciały i to długi czas, przez kilka dni, i oni mogli te przepiórki zbierać i sobie przygotowywać pokarm nawet na dłuższy czas. Ale jeszcze mięso było w ustach ich, tak się objedli i plagą poginęli tam, wiele tysięcy ludzi poginęło. Bóg ich ukarał za to. Raz. Nieprzyzwyczajeni byli do mięsa, łapczywością zdjęci najedli się mięsa. Poza tym mówią, że być może one biegły z Sudanu i tam jadły te trujące trujące ziarenka i z tymi trującymi ziarenkami Żydzi ich pozjadali i cię potruli. A to była kara. Kto wiedział o tym, jak ich ukarać? Wiedział, co te przepióreczki tam jedzą i dał im. Dlatego też nie powinniśmy wracać naszymi myślami do Egiptu, który opuściliśmy i za jego pokarmami, ale zawsze pamiętać o tym, co przed nami, a o tym, co za nami, zapominać, tak jak ta żona Lota. A szczególnie dla nas żyjących przy końcu wieku to jest szczególną nauką, bo nasz Zbawiciel, mówiąc o końcowych sprawach tego świata, mówiąc o obecności swojej końcu świata, powiedział, że będzie tak, jak było za dni Noego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, ale to było aż do dnia, którego wszedł Noe do korabia. A jak wszedł Noe do korabia, to tego samego dnia spadł potop i wytracił wszystkich. Tak będzie i w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. I tak jak było za dni Lotowych, wyszedł Lot z Sodomy i spadł ogień siarką z nieba i wytracił wszystkich. Tak będzie w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Ale mówi, pamiętajcie na żonę Lotową. Tak, bo to się wypełni teraz przy końcu. Gdy Kościół będzie zabrany, to niektórzy będą jeszcze myśleć o tym, co tam na ziemi zostawili. I to będzie powodem ich upadku. Nasz Zbawiciel mówi, kto przyłożył ręce do pługa, niech się z powrotem nie wraca. Albo może skrzywić bruzdę, prawda? Tak i my, jak żeśmy wyruszyli w podróż do naszego Chanaanu, nie wracajmy się za tym, co zostawiliśmy. To byłoby nasze w krótkości rozszerzone rozważanie odnośnie tej drugiej rzeczy, o jakiej apostoł Paweł powiedział, która jest dla nas nauką. Ale powiedział jeszcze, nie bądźcie wtedy bałwochwalcami jako niektórzy z nich, tak jako napisano, siadł lud, aby jadł i pił i wstali grać. Proszę baterstwa, tu jest pokazane bałwochwalstwo. I te bałwochwalstwo, jak apostoł Paweł mówi, gdybyśmy nie zwracali uwagi na przykazanie drugie, które niestety teologia odrzuciła. Wszyscy znają 10 przykazań, ale w gruncie rzeczy to nie wszyscy wiedzą, że jedno z przykazań zostało wyrzucone. Ktoś powiedział, co? Przykazanie wyrzucone to niemożliwość. A jednakowoż wyrzucone. Co za świętokradzca ręka to uczyniła? A teolodzy to zrobili. Co teolodzy? Że to święci ludzie. A czytamy. Nawet w takiej wersji to ludzie nie znają 10 przykazań. Mają skrót. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Przeciętny, że tak powiemy, katolik, to on słowa te wypowiada jako wstęp do pacierza. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi niewoli, z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A czy nam, ludziom, którzy nigdy Żydami nie byliśmy, czy nam przysługuje wypowiadać te słowa w modlitwie? Czy my kiedykolwiek byliśmy, proszę baterstwa, możemy mówić wraz z Żydami, czyż ich Bóg wyzwolił z ziemi egipskiej, z domu niewoli? I im powiedział, nie będziesz miał bogów innych przede mną. No i my też do Boga się zwrócimy z modlitwą, a modlitwa to jest prośba, logiczna prośba do istoty inteligentnej i mówi, I my teraz zwracamy się do Boga i mówimy tak: Bogu, jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Ty Boże, Ciebie wywiodłem. I Ty nie będziesz co? Miał bogów cudzych przede mną, nie czyni obrazu i tak dalej. To jeżeli modlitwa, to co? To jest modlitwa. To nie jest żadna modlitwa. To jest coś, co kiedyś Bóg Izraelowi powiedział, a nie my dzisiaj będziemy Bogu mówić. Ale patrzmy, pisze: nie będziesz miał bogów innych przede mną. Nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie, w górze i które są na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył. Bo ja, Pan Bóg Twój, zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzecim i czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie nad tymi, którzy mnie miłują i strzegą przykazania mego. Kto zna te przykazanie? Nie czyń sobie podobieństwa Boga. A przecież my wiemy, że tego Boga malują, rysują. Bóg to jest starzec z długą brodą, po kościołach malowany. A czy Bóg jest taki stary, taki zgrzybiały? Proszę baterstwa, ten, który stworzył młodość, jest wiecznie młody. To jest istota wiecznie młoda, aczkolwiek nie ma początku ani końca. No ale tu jest powiedziane: nie czyń sobie obrazu rytego. Podobieństwa tego Boga ani z tych rzeczy, które są w górze, ani z skrzydlatych różnych, ani z tych, co na ziemi, z różnych zwierząt, ani z ryb żadnych, bo tym stworzeniom Bóg nie jest wcale podobny. No i wiemy, że apostoł Paweł to się zwrócił do takiego momentu właśnie w dziejach podróży narodu żydowskiego. Bo gdy oni podróżowali i byli pod wodzą tego Boga, który wiedzieli, że jest, on jest symbolizowany przez ten cudowny obok, który się poruszał. To była rzecz nadprzyrodzona. Ten obłok, on tutaj jest narysowany, ale w pewnych momentach ogień się w środku pokazywał. I z tego ognia Bóg sądy robił. Jak tu ofiara była i trzeba było ofiarę przyjąć, to kto zapalał? Zapałkami, krzesiwem? Nie. Jak ta ofiara była prawidłowo zrobiona, to stąd błyskawica leciała i zapaliła wszystko. Bo to były sprawy cudowne. I ten obłok, jak się poruszał, to wszyscy Żydzi musieli zwijać obóz i no, za tym obłokiem, jak obłok stanął, Izraelici rozkładali wszystkie sprzęty i stacjonowali tak długo, jak ten właśnie obłok stał. Bo to ich Bóg prowadził. Dlatego też oni widzieli, jak ich Bóg prowadził. Bóg ich przeprowadził przez morze w cudowny sposób. Bóg dał tyle dowodów cudownych, a jednakowoż oni, gdy przyszli do tego miejsca, a Mojżesz poszedł na górę, to oni sobie powiedzieli: Mojżesz tak długo siedzi na górze, kto wie, co się tam z nim stało? Zróbmy sobie Boga wyraźnego, żebyśmy na niego patrzyli, o, tak jak w Egipcie. Tam mieli bogi, ile tam tych bogów czworonożnych. Byk Apis, krowa Hator. Zróbmy sobie na wzór byka. Tak, nasz Bóg jest mocno nas wyprowadził, ale my chcemy go widzieć, podobieństwo jego zrobić. I zrobili sobie podobieństwo. Zwracają się najpierw do Arona: Aronie, zrób nam bogów. Aaron się przeraził. Przecież on wiedział, że to jest złe. Ale myśli sobie: możliwe, że ich odciągnę od tego postanowienia. Zażądam drogich rzeczy. Może się zastanowią i nie będą chcieli dać. Dajcie wszystko złote, jakie tylko macie. A oni, o dziwo, wszystko poprzynosili i dali mu. No, stanął. Teraz no, trzeba iść dalej. Przyrzekło się. To teraz im ulał tego cielca i teraz mówi: teraz będzie święto Jehowy Panu. Panu Jehowie będziemy. To znaczy, że oni zrobili na Jehowę na wzór tego cielca. To jest właśnie i to był grzech wielki. Bo Mojżesz, gdy się on dowiedział, a już Bóg mu na górze powiedział, co oni tam robią, a jak on zszedł z tymi tablicami, zobaczył, że cielec stoi, to te tablice rozbił, z gniewem i się za Izraela wziął teraz szukać winnego. I co? Teraz trzeba tych bogochwalców ukarać. Zobaczył ten lud obdarty ze złota, idzie do Arona. Aronie, co to się dzieje w tym obozie? No, lud chciał cielca. Wobec tego przynieśli do mnie, zmieszałem to, utopiłem, no i ulał się cielec, ulał się, tak zmniejsza tą winę, tak jakby on się sam ulał. To była jego wina. No ale Pismo Święte mówi, że Bóg się na niego też gniewał. Tylko że on był słabej woli i uległ temu tłumowi. Ale potem, gdy przyszło do ukarania, to zostali zabici ręką najgorliwszych sług Bożych, lewitów. Każdy szedł i swoich braci zabijał mieczem. Za to bałwochwalstwo. I dopiero się uśmierzył gniew pański. Kto pański, niech idzie właśnie za mną. I zabili. Dlatego też apostoł Paweł mówi, żebyśmy nie byli bałwochwalcami, tak jak i tamci. Oni zrobili sobie podobieństwo. I dzisiaj też niektórzy ludzie mówią, to przecież nie jest Bóg. My się do tego kłaniamy, my się modlimy, ale my wiemy, że to nie jest Bóg. To wyobraża Boga. A tamci Żydzi to co zrobili? Oni wiedzieli, że to nie jest Jehowa. Tylko na wzór tego, oni sobie zrobili jego podobieństwo. Ale to było przestąpienie drugiego przykazania. Dlatego też teolodzy, ponieważ te jedne przykazanie unicestwili, no to teraz jest 9. Co teraz zrobić, żeby było 10? A no trzeba któryś z nich rozdzielić, żeby były 2. I rozdzielili. I tak w 17 wierszu pisze tak. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego. To jest przykazanie o niepożądaniu cudzej własności. I rozpoczyna, nie będziesz pożądał domu, żony, sługi, dziewki, wołu, osła, ani żadnej rzeczy nie będziesz pożądał, bo żona jest własnością, dom własnością, dziewka i wół i tak dalej. Powiedzieli, co? To żona ma być na równi z wołem, osłem, domem? Nie. Żonę trzeba osobno. Dlatego też powiedzieli, nie będziesz pożądał żony i osobne przykazanie. I tych reszta to osobne przykazanie. I wtedy zrobili, no, tak sobie po ludzku. A czy nam wolno w taki sposób z Pismem Świętym postępować? A w objawieniu świętego Jana to pisze, że kto by dodał, to mu Bóg doda plak, a kto by odjął, to mu Bóg odejmie z księgi żywota. Dlatego też, oby jak najwięcej ludzi wiedziało, że właśnie takie rzeczy się Bogu nie podobają. Apostoł Paweł mówi, przetoż najmilsi uciekajcie przed bałwochwalstwem. A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście Kościołem Boga Żywego, a Duch Boży mieszka w was. Po cóż nam bałwany w Kościele? Czy w tym Kościele Pańskim tam stały jakieś bałwany? Nie było. Jedynym Bogiem był Bóg. Pismo Święte nam mówi, że wszystko to, co rywalizuje w naszym sercu z miłością do Boga, to może stać się bałwanem. To niekoniecznie musi być coś ręką ludzką uczynione. Nie. To mogą być jakieś inne rzeczy, które my ponad Boga miłujemy. No, nasz Pan powiedział, nie skarbcie sobie skarbów tu na ziemi, albowiem gdzie wasz skarb, tam jest i serce wasze. Ale my skarbmy sobie skarby w niebie. A więc jeżeli zaszłaby taki wybór, zaszedłby taki wybór, na przykład może ktoś mieć na przykład Boga takiego jak pycha. Może być wyniosłość. Może być samochwalba. Może być wystawność. Może być tyrania. Może być samowola. Może być niewyrozumiałość. Może być zmysłowość. Może być łakomstwo. Lub też kościelnictwo. To mogą być najrozmaitszego rzędu i stopnia, że tak mogą być bałwany. To może być człowiek dla nas bałwanem. Ktoś powiedział, no to bardzo często się zdarza, bo jeden na drugie mówi o ty bałwanie. Ale to nie w taki sposób. Proszę baterstwa, może być w taki sposób, że to rywalizuje z miłością do Boga. A nasz Bóg jest, że tak powiemy, jest zazdrosny czy nie w swojej miłości? Zazdrosny. Tak jak mąż jest zazdrosny o żonę, jak żona zazdrosna o męża, tak Bóg jest zazdrosny, że tak powiemy, był zazdrosny względem Izraela, jak on do bałwanów wszedł, a zapominał o nim. On mówił, że on się czuje tak jak małżonek opuszczony. Dlatego też nasz Zbawiciel też on nie uważa, że tą miłością to się do niego to trzeba się dzielić z drugimi. Bo on powiedział, kto miłuje ojca, matkę, żonę, dzieci ponad mnie, to nie jest mnie godzien. Czyli tą miłość, która się należy jemu, to nie może przysłonić jakakolwiek inna ziemska miłość przelotna, ziemska. I mąż żonę ma miłować, bo Pismo Święte mówi, że to należy, prawda? Ale żonę nie może miłować ponad Boga. Pewien chrześcijanin w dawnej przeszłości, gdy był wzięty do odpowiedzialności za to, że jest wierzącym chrześcijaninem, a bo trzeba było złożyć ofiary bałwanom, a wtedy byłby zachowany od życia za czasów rzymskich, to mu mówiono tak, masz żonę, masz dzieci, masz dla kogo żyć, złóż tak prowizorycznie, a przecież warto życie zachować. A on powiedział tak, za skarby wszystkich mórz i całej ziemi nie oddałbym swojej żony, swojej dzieci. Ale i swoją żonę i dzieci oddam, byle się nie zaprzeć Boga. I wolał pójść na śmierć. Dobrze zrobił. Dobrze zrobił. Dziateczki, strzeźcie się bałwochwalstwa. A nieraz tak jest, że człowiek pozna prawdę. Pozna prawdę. I chodzi do tych heretyków. A żonie się może to nie podobać. I stawia ultimatum. Może to być mąż, który żonie stawia ultimatum. Albo ja, albo ci twoi braciszkowie i twoja Biblia. I wtedy człowiek się załamuje. Biblię odsuwa, brać swoim bałwankiem idzie. Żonie się na pewno podoba. Mężowi się podoba, ale ci się Bogu podoba? A kto mu życie wieczne da? Żona, mąż? Jeżeli tego małżonka, z którym się w czasie ślubu z którym się zjednoczył, opuszcza dla człowieka. My wiemy, że chrześcijanin, jak się poświęci, to ma być lepszym mężem, lepszą żoną, ale nie do tego stopnia, żeby swego Boga opuścił. Tak samo może być człowiek bałwanem dla nas. Może to być człowiek, którego my bardzo szanujemy. Może to być nauczyciel religijny. Tak. Pamiętajmy, żadnego człowieka nie mamy czcić tak jak Boga, choćby był najzdolniejszy i w wyrozumieniu, i w swoim osobistym postępowaniu. Proszę braterstwa, tam w objawieniu świętego Jana to jest powiedziane, że pewien anioł to dużo rzeczy Janowi pokazał. Te wszystkie, co były, co on widział, Jan, w ostatniej księdze, to mu właśnie pokazywał ten anioł, który był posłany przez Jezusa temu Janowi. I on takie wspaniałe rzeczy mu pokazał, to przy końcu jest powiedziane, że Jan z tego zachwytu i z wdzięczności przed nim upadł i chciał mu dziękować. A ten mówi: Bogu się kłaniaj, a ja jestem tylko sługa Twój. Proszę braterstwa, jeśli aniołowi, istocie nadprzyrodzonej, świętej, nie należy się kłaniać, to tym bardziej jakiemukolwiek ziemskiemu posłańcowi, choćby najbardziej uzdolnionemu, nie należy przed nim padać ani tańczyć. Tam jest powiedziane, apostoł Paweł mówi w taki sposób, że przeciętny, nieprzygotowany czytelnik mógłby nie zrozumieć. Nie bądźcie tedy bałwochwalcami, jako niektórzy z nich napisano. Siadł lud, aby jadł i pił i wstali grać. Jak zrobili tego bałwana, no to co? To teraz trzeba opić całą tą sprawę. Trzeba wykazać radość i cześć dla tego bałwana. Więc usiedli sobie spokojnie, bo już praca skończona. Usiedli, żeby jeść i pić. I teraz muzyka i granie, tańczenie koło bałwana. I my też nie tańczmy koło żadnych bałwanów. Nie otaczajmy ich czcią. A brat, który by chciał tą cześć dla siebie przyjmować i siebie bardzo dobrze czuł i tą takie adorację przyjmował, no to proszę braterstwa, można takiemu bratu tylko zaszkodzić. Tam jest powiedziane u Daniela, że tym, co najbardziej tym reformatorom zaszkodziło, to było to, że się do nich wielu pochlebców przyłączyło. I my też, jak będziemy dobrze czynić i nieraz będziemy rozumieli coś, to jedni nas będą bili, a drudzy będą chcieli kadzić przed nami, proszę braterstwa. Zapominają, że wszystko, co najlepsze, to jest od Boga. I takich adoracji nie należy przyjmować. Nie w fabryce, jak tam zaczynają. Człowiek, jakby nie było, inaczej myśli, inaczej postępuje, to ludzie nieraz chcą człowieka. O, ten to dobry. Tak sobie pochwalają. A ja mówię, kto słucha pochlebce, mądrym być nie chce. I od razu przestają. A więc proszę braterstwa, może to być łakomstwo, zmysłowość, pijaństwo. A Pismo Święte mówi, że kto takie rzeczy czyni, ci Królestwa Bożego nie odziedziczą ani pijanicy, ani przetecznicy, ani tacy owacy i inni. Ale brat Russell mówi nawet i kościelnictwo. Co to jest kościelnictwo? Ktoś powiedział, no to kościelnictwo to jest dobre, lepszy jak ateizm. A jednak kościelnictwo to też jest coś bardzo niebezpiecznego. To jest nominalny sposób podchodzenia do zasadniczej kwestii Kościoła. Bo Kościół ten prawdziwy, to Duch Boży ma mieszkać w nim, a nie bałwany, prawda? A w kościelnictwie to jest pełno bałwanów. I ludzkich, i tych ręcznie uczynionych. Dlatego też kościelnictwo, co to jest? To jest miłość do organizacji ziemskiej ponad wyższe wartości biblijne. Dla kościelnictwa to ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. No tak, bo oni chcieli ten według swoich paragrafów ludzkich, a Jezus i bił w ich kościelnictwo, prawda? Wobec tego kościelnictwo postanowiło go zlikwidować, bo on nie szedł według linii, on się wyłączał. Oni uważali, że trzeba zgodnie z władzą i tak dalej, razem. A teraz ten nam przychodzi w kościół, nam tutaj uderza, a co będzie z nami, jak teraz władza się dowie, że takiego króla mamy, takiego samozwańca? Lepiej, żeby ten jeden umarł, chociaż tam podobno dobrze czyni, ale lepiej będziemy mieli spokój. To robi kościelnictwo, które Biblię odkłada w tych momentach dla siebie trudnych, odkłada Biblię na stronę, bierze się za bat, usuwa takiego, który im jest niewygodny, a potem znów Biblię do ręki i znów się śpiewa bardzo pięknie z tej Biblii, jak się swoje najpierw zrobiło. Dlatego też nie bądźmy bałwochwalcami. Ale proszę braterstwa, apostoł Paweł przechodzi dalej. Mówi tak. Ani nie dopuszczajmy się wszeteczeństwa, jako się niektórzy z nich wszeteczeństwa dopuszczali. I padło z nich jednego dnia 23 000. O, my sobie wyobrażamy, jaki ten Bóg straszny. Jak on ten wybrany naród chłostał. Ale również apostoł Paweł mówi, że to wszystko jest dla nas wzorem, bo my możemy być tak chłostani i padać. Bo ten Bóg się nie zmienił, to ten sam Bóg Jehowa, jaki był, taki jest. To jest jeden i ten sam Bóg. Wszeteczeństwo. Proszę braterstwa, co to za fragment biblijny? 4 Mojżeszowa, 25 rozdział, a wiersz od 1 do 9 właśnie jest tym odnośnikiem słów apostoła Pawła, gdzie pisze tak. Potem, gdy mieszkał Izrael w Syttym, począł lud cudzołożyć z córkami moabskimi, które wzywały ludu ku ofiarowaniu bogów swoich. A jedząc, lud kłaniał się bogom ich i przyłączył się Izrael do ich służby Baal Fegora, skąd się rozgniewał Pan bardzo na Izraela. Rzekł tedy Pan do Mojżesza, zbierz wszystkie książęta z ludu, a każ im te przestępce powieszać Panu przed słońcem, aby się odwrócił gniew popędliwości pańskiej od Izraela. Przeto rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, zabijcie każdy z was męże swe, którzy się spospolitowali z Baal Fegorem. A oto niektórzy z synów izraelskich przyszedł i przywiódł do braci swej Madianitkę przed oczyma Mojżeszowymi i przed oczyma wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich, a oni płakali przed drzwiami namiotu zgromadzenia. Co gdy ujrzał Finees, syn Eleazara, syna Arona kapłana, wstawszy z pośrodku zgromadzenia, wziął oszczep w ręce swoje, a wszedłszy za onym mężem izraelskim do namiotu, przebił oboje męża izraelskiego i niewiasty przez żywot jej i odwrócona jest plaga od synów izraelskich, a było tych, co pomarli oną plagą 24 000. Pisze 24, a dlaczego apostoł Paweł mówi 23? Czyżby pomyłka? Nie. Tu jest powiedziane od plagi, od mieczów i od szubienicy, bo mówi, mają mieczem zabijać, mają wieszać i plaga jeszcze przyszła. Więc jedno wyliczenie wskazuje samą plagę, a tu najprawdopodobniej całkowitą pomstę. Dlatego też widzimy, Izrael popełnił cudzołóstwo. On się spospolitował z Baal Fegorem. Baal Fegor, to znaczy, tłumaczy się Pan Otwierania, Pan Nagość. Hebrajskie znaczy nagość, nagość ciała, pokazywanie tych części wstydliwych. A więc Baal, to było zmysłowe jakieś święto tych właśnie Moabitów, którzy uważali, że w tym dniu to wolno jest popełniać cudzołóstwo na uczci tego Boga. Dlatego też niewiasty uwijały się, mężczyźni się uwijali tam noc i tak dalej. Wszystko pod takim nastrojem i tam działy się rzeczy niedobre. Ponieważ to było bardzo pięknie urządzone, te niewiasty zaczęły kusić mężczyzn żydowskich. Mężczyźni oczywiście poszli, no bo w człowieku zawsze taka jest ta żyłka. Dżentelmenami chcą być. Jak niewiasta chce, to dlaczegoż mężczyzna ma nie usłużyć? I każdy jest dżentelmenem, począwszy od tego pierwszego dżentelmena, jakim był kto? Adam. Tak. On był dżentelmenem dla swojej żony. Ale nie był dżentelmenem wobec Boga. I te niewiasty też przyszły, a oni zapomnieli, że im trzeba być wiernym Bogu. I poszli. Finees, syn Eleazara, jednakowoż nie był taki pochopny na te rzeczy. On widział to we właściwym świetle. I gdy ci kłaniali się przed Bogiem i widzieli, że to zło się szerzy, to tu jeden z tych książąt się sprowadził Madianitkę, wprowadził do obozu i uprawia nierząd. A ten Finees miesza i obydwoje przebił. I plaga przyszła. I wtedy dopiero zostało zaspokojone wszystko. Dlatego też w zwykłym tego słowa znaczenia wszeteczeństwo jest to przystąpienie siódmego przykazania. I ono obowiązuje nie tylko Żydów. Wszyscy ludzie wiedzą, że tego czynić nie należy. Pismo Święte nawet wyolbrzymia tą rzecz, a nasz Zbawiciel powiedział, że jeżeli tylko spojrzysz na niewiastę z uczuciem pożądania, to jużeś cudzołóstwo popełnił w sercu swoim. Dlatego też chrześcijanin powinien uważać na to, co jest w jego sercu, bo on może w swoim sercu być cudzołożnikiem, aczkolwiek na zewnątrz nic takiego nie uczyni. Dlatego też nasz Pan powiedział, że oko to trzeba co zrobić? Wyłupać, jeżeli gorszy. To znaczy, jeżeli nie literalnie, ale to, co jest w naszym oku, co nas gorszy. Apostoł Paweł też mówi wyraźnie odnośnie tych rzeczy, odnośnie cudzołóstwa. 1 Koryntów, 5 rozdział, to on w taki sposób mówi, co się stało w tym pierwotnym kościele. 1 Koryntów, 5 rozdział, od 9. Pisałem wam abyście się nie mieszali z wszetecznikami, ale nie zgoła z wszetecznikami tego świata, albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście z tego świata wyjść. Lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali, jeśli kto, mieniąc się być bratem, był wszetecznikiem, albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą, albo pijanicą, albo zdziercą, abyście z takowym i nie jadali. Albowiem cóż ja mam sądzić i obcych, a zaś wy tych, co są domowi, nie sądzicie, ale tych, którzy są obcymi, Bóg sądzi. Przetoż uprzątnijcie tego złośnika spośrodku samych siebie. On to jest list personalny, tam się musiało coś takiego stać. A co tam się stało? Zapewne słychać jest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, jakie między pogany nie było mianowane, aby kto miał mieć żonę swego ojca, macochę swoją. A wyście się nadeli, a nie raczej ście się smucili, aby był uprzątniony spośrodku was ten, który ten uczynek popełnił. I oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zachowany. To jest mowa na pewno o tym, że był ze zgromadzenia usunięty. Bo w drugim liście pisze, że na takim, gdy już ta pomsta była uczyniona, żeby miłosierdzie okazać, żeby ten zbytni smutek go nie strawił. Bo zbór nie ma prawa oddawać szatanowi na wieczne męki, jak to niektórzy myślą, ale tylko wyłączyć ze zgromadzenia. A jeżeli ktoś się upamięta i przeprosi, to zgromadzenie może go przyjąć jako człowieka, tak jak syna marnotrawnego. Dlatego też, proszę braterstwa, ten sam apostoł Paweł w pierwszym do Koryntów, ale w 6 rozdziale, mówi tak od 9. A zaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale mówi, a takimiście niekiedy byli. Aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. To nie znaczy, że my mogliśmy takimi nie być kiedyś. Owszem, byliśmy, a któż może powiedzieć, że jest bez grzechu? Żaden. Dlatego też Pismo Święte nas ostrzega przed wszeteczeństwem. A nawet my odczytujemy tak zwane postanowienia poranne. A postanowienia poranne, jak one w tym fragmencie brzmią, będę się starał, aby nie być na osobności w pokoju sam na sam z osobą przeciwnej płci. Wyjątek stanowi rodzeństwo. Chyba przy drzwiach otwartych. Bo nieraz może być tak, że złoży nam wizytę siostra, albo brat może złożyć wizytę siostry. Ale nie ma być tak, że sobie zamknął drzwi na klucz za sobą. Bo wtedy, aby ktoś przyszedł i pukał, prawda? No i co? I wtedy otwiera się z zamku i tak dalej, on wchodzi i widzi dwoje. Może podejrzenie być? Może. Drzwi otwarte, to znaczy mogą być uchylone. Ewentualnie, jeżeli nie uchylone, bo jest zima, to niech chociaż nie będą zamknięte. Ale przede wszystkim to należy zachowywać się tak, jakby to było w zgromadzeniu świętych. I to jest bardzo ważne. No, my wiemy, że to jest wszeteczeństwo w zwykłym tego słowa znaczeniu. Ale wszeteczeństwo, Izrael popełniał wszeteczeństwo i jednego rodzaju, i drugiego rodzaju. Bo wszeteczeństwo cielesne popełniał, ale było tam wszeteczeństwo jeszcze i duchowe. Bo oni się pośrednio zwrócili do Baal Fegora, a ich Bogiem, którego zdradzili, był Bóg, Jehowa. Dlatego też, jeżeli następuje łączenie zasad, tak jak Bóg i Mamona, można jedno i drugie? Nie. Nie można służyć Bogu i Mamonie, bo to są dwie rywalizujące rzeczy. Może być Bóg i świat? Kto miłuje świat, nie ma w tym miłości ojcowskiej. Moglibyśmy przytaczać różne teksty, ale czas nasz już się bardzo przeciągnął, także i tym razem nie dokończę wykładu, a może jeszcze na trzeci raz tego wykładu starczy. Ja nie wiem, bo ja się zrobiłem troszkę gaduła. kiedyś ten wykład, co teraz w trzech etapach mówię, to kiedyś powiedziałem w jednym. No, ale niech tak będzie. Cudzołóstwo z Baal Fegorem tam było, a my możemy i diabłu troszeczkę, i Bogu troszeczkę, i Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. A tak nie można. Apostoł Jakub to mówi tak. Czytamy. On nam mówi, bo nieraz możemy powiedzieć, no świat, świat, ale jak ten świat praktycznie wygląda z tej strony, to może nawet się może i nie zastanawiamy, jaki on jest wnikliwy i możemy po światowemu postępować, a zawsze powiemy sobie świat, świat, a my możemy być po świecku postępować. Patrzmy, jak tłumaczy to apostoł Paweł. Pożądacie, a nie macie, zajrzycie i zawidzicie, a nie możecie dostać, wadzicie się, walczycie, wszakże nie otrzymujecie, przeto, że źle prosicie, prosicie, a nie bierzecie, przeto, że źle prosicie, abyście to na rozkosze wasze używali. Cudzołożnicy i cudzołożnice! Nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż ktokolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Jeżeli ktoś właśnie prowadzi takie życie właśnie zazdrości, walki, z wady, staranie się o luksusy, wygody i to się robi usilnym wysiłkiem, usilnie się do tego dąży. To jest życie tego świata, to jest kierunek tego świata. A człowiek ma być skromny w tym swoim postępowaniu. Tak. Z jednej strony pisze, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A żeby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A z drugiej strony mówi, jeżeli kto miłuje świat, w tym nie ma miłości ojcowskiej. Jak teraz pogodzić? Otóż można pogodzić. Bo wyraz świat ma cztery znaczenia. A być może, że brat już wczoraj wam tam mówił o tych czterech znaczeniach. Pierwsze znaczenie to jest wszechświat. Drugie znaczenie to jest ziemia. Trzecie znaczenie to jest ludzkość. A czwarte znaczenie to jest porządek rzeczy. Bóg umiłował świat, że nawet swojego jednorodzonego syna dał. To co? Wszechświat? Ziemię? Ludzkość tak umiłowała. On nie umiłował porządku rzeczy, że za ten porządek rzeczy dał syna, ale ludzkość. A jeżeli mamy nie miłować świata i Bóg nie miłuje, to jest mowa o tym porządku rzeczy, jaki jest. Ale ludzi mamy miłować? Mamy miłować. Nawet naszych nieprzyjaciół. Dlatego też wszeteczeństwo jako takie, to ono ma jeszcze tu, ten dział wszeteczeństwa można byłoby rozbudować. Jak kościelnictwo złączyło się z państwem i te wszeteczeństwo nastąpiło. Tak, w objawieniu świętego Jana jest powiedziane, że na tej bestii szarłatno-czerwonej to siedziała jakaś amazonka. Jakaś niewiasta, na której czole było napisane Babilon. A w ręku miała kubek wszeteczeństwa swego, którym opiła wszystkie narody. A na czole ma napisane Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. A ona siedziała, również tam było pokazane w innym miejscu, na siedmiu pagórkach. Jest tak czy nie jest? Ciekawe, bo niewiasta w Piśmie Świętym przedstawia Kościół. Jest Kościół czysty, oblubienica, która czeka na spotkanie z Chrystusem, a jest taka, która już nie czeka, która sobie wzięła małżonka ziemskiego, ziemskimi władzami się połączyła i tu na ziemi już Królestwo Boże sprawowała. A kto to był? To było kościelnictwo rzymskie, które zaprzestało oczekiwać na wtórną obecność Chrystusa, a połączyło się z cesarstwem i siedzi na tym mieście siedmiopagórkowym, A to siedmiopagórkowe miasto to jest gdzie? Żyje. I nieraz ludzie nie znają tych rzeczy, a to tak jest sfotografowane jasno w objawieniu świętego Jana i nie widzą tego. Tak jak Pismo Święte mówi, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Dlatego też starajmy się według tych ostrzegawczych przesłanek apostoła Pawła postępować, abyśmy byli w sercu naszym wierni Panu, a żebyśmy przeteczeństwa w żadnym tego słowa znaczeniu nie czynili. Bo jeżeli przychodzi czas, że panny mają być zabrane na wesele do swego oblubieńca, to mamy być pannami wiernymi. Tam niewierne panny nie dostaną się. Wierne, które czuwają, które czyszczą swoje lampy, a ich serca chcą tylko połączyć się z Panem. A kto chce się łączyć z światem, niech się łączy. Ale kto czeka na Pana, ten będzie. Dlatego też uciekajmy nie tylko ze strachu przed uciskiem, ale uciekajmy na górę, abyśmy byli godni ujść tego wszystkiego i stanąć przed Panem. Tak dla mnie, jak i dla braterstwa, abyśmy rozwijając się w tej prawdzie, mogli zasłużyć sobie u Niego na te błogosławione słowa: dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny nad małym, nad wielą Cię postanowię, wnić do radości Pana Twego, a tego braterstwu i sobie z całego serca życzę. Na tym kończę.
Dziękuję.